Ludzie i pieniądze.
Jutro w Gdańsku Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Czy branża morska jest gotowa na cyfrowe technologie, szanse i zagrożenia? Polska bandera, czy moglibyśmy na niej zarabiać? Co tracimy, gdy jej nie mamy? Mniej statków zawija do polskich portów. Dlaczego tak się dzieje i jakie mogą być skutki? Umowy zlecenia do ozusowania za i przeciw, jakie tutaj będą skutki. Wkrótce e-rejestracja do lekarza, jaka szansa na krótsze kolejki. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu trójmiasto.pl, kapitan Tadeusz Hatalski, prezes Polskiego Ratownictwa Okrętowego, Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Jutro odbędzie się w Gdańsku. Będzie właśnie sporo o cyfrowych technologiach, o bezpieczeństwie i o szansach i zagrożeniach z tym związanych. No właśnie, jakie mamy szanse w związku z cyfrową gospodarką morską, na ile to wzniesie nas na jakiś wyższy poziom, czy już wznosi? Przemysław Sztandera.
No, oczywiście, że wznosi i w zasadzie nie ma od tego ucieczki. To nasze Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego zawsze staramy się robić w taki sposób, aby nie powielać tematów, które na innych konferencjach są poruszane, jeżeli chodzi o gospodarkę morską. I w tym roku zdecydowaliśmy się właśnie na zastosowanie sztucznej inteligencji w gospodarce morskiej, na porozmawianie o cyfrowych bliźniakach w gospodarce morskiej, o nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych dla gospodarki morskiej, no i na technologiach podwójnego przeznaczenia, czyli zarówno dla przemysłu cywilnego, jak i militarnego. I to już w gospodarce morskiej się dzieje. Mm-hmm. Mam nadzieję, że nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, ale projekt bliźniaka cyfrowego opracowuje port w Gdyni.
No nie, już od jakiegoś czasu mówiliśmy tak, o tym.
Mówiliśmy o tym, ale też firma RavoBIM opracowała takie rozwiązanie łączności dronowej, której nie da się zakłócić i jest akcelerowana w akceleratorze Diana, to jest akcelerator ten natowski. Ale są też takie firmy jak Scan3D, który wykorzystuje sztuczną inteligencję też do badań morskich, czyli w przemyśle morskim. Tych rozwiązań naprawdę jest coraz więcej. One się zaczęły pojawiać tak ze 2 lata temu i bardzo, bardzo prężnie się rozwijają. W zasadzie gospodarka morska nie ma możliwości ucieczki od sztucznej inteligencji, no chociażby poprzez statki autonomiczne, kontrolę łączności, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo wszystkich obiektów morskich, nie tylko statków, portów, ale również platform wiertniczych, wydobywczych, czy farm wiatrowych morskich. Także mm-hmm. tego jest sporo.
Mm-hmm. Państwa zdaniem to większa szansa, czy większe zagrożenie?
Znaczy, to jest na pewno szansa Wioleta dla środowisk gospodarczych, które mają potencjał, żeby jakby nie tylko konsumować, ale jakby też wytwarzać. A chyba takie środowisko na Pomorzu, w Trójmieście jest, gdzie są firmy, które mają potencjał, żeby tworzyć takie rozwiązania, nad nimi pracować, gdzie są instytucje czy podmioty, które są otwarte na tą współpracę, bo i porty oba, i Gdańsk, i Gdynia od jakiegoś czasu wchodzą w taką współpracę, otwarte są na współpracę z firmami, startupami, które w tym obszarze dokonują jakichś tam zmian, tak? Bo oczywiście korzystać z takich rozwiązań będą wszyscy, bo to jest i jeżeli chodzi o obszar ochrony środowiska i ochrony obiektów i właśnie te pojazdy autonomiczne, tak, które oczywiście są taką inną częścią, bo to jest bardziej robotyzacja, a sztuczna inteligencja to jest troszeczkę szerzej, bo to jeszcze trzeba wszystko jakby przerobić te dane i nimi zarządzać, ale jakby mamy tutaj środowisko lokalne, które mogłoby wytwarzać te technologie i jakby mieć osiągnięcia, z którymi można by było tu przyćwiczyć, wyjść na zewnątrz. I dobrze, że jest takie środowisko współpracujące, gdzie jest ta myśl technologiczna, to know-how, ci mądrzy ludzie, którzy mają w tym obszarze dużo do powiedzenia i instytucje typu właśnie Pomorska Strefa, czy porty, czy stocznie, które jakby no, są, czekają na te technologie.
Panie kapitan, bardzo proszę, tak, pan kapitan Tadeusz Chatalski.
Ja bym się odniósł do tego pytania, które pani redaktor postawiła, zapowiadając audycję. Czy branża morska jest gotowa na cyfrowe technologie? Powiem tak, nie tylko jest gotowa, branża morska od dawna stosuje te technologie. Tutaj może podam na przykładzie określania pozycji. No, GPS mamy od jakiegoś czasu, mamy powszechnie w telefonach, w samochodach. Na morzu GPS jest stosowany już o wiele dawniej do określania pozycji. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy się pozycję określało ze Słońca, z gwiazd, z Księżyca. Tak zwana, znaczy nie tak zwana, to była astronawigacja. Od czasu, jak wprowadzono ten system GPS, to jest to bardzo łatwe i dokładne. Także to się już stosuje. Natomiast tutaj troszeczkę administracja zalega, że tak powiem kolokwialnie, bo na przykład coś takiego jak okrętowy rejestr okrętowy. Nie mylić z polskim rejestrem statków, bo polski rejestr statków to jest instytucja klasyfikacyjna, która prowadzi nadzór nad remontem, nad budową statków. Natomiast rejestr okrętowy to jest coś analogicznego do ksiąg wieczystych, które są, dotyczą działek, budynków. I tak samo dla statków się zakłada taką księgę wieczystą w rejestrze okrętowym. Oczywiście księgę wieczystą w cudzysłowiu. I cały świat, cała Europa ma już ten rejestr okrętowy zdigitalizowany w wersji elektronicznej. U nas niestety ciągle jest jeszcze papierowy. No i tutaj jest, że tak powiem, apel do naszej administracji, żeby jednak nadrobić to.
No proszę, i to są tak proste sprawy, które trzeba załatwić, a my tutaj myślimy o jednostkach autonomicznych, myśląc o nowoczesnych technologiach i cyfryzacji też.
No tak, tylko że jednostki autonomiczne to jest, mówię, to część bardziej no, robotyzacji, automatyzacji.
Ale teraz z dobrym oprogramowaniem.
Ale teraz jeszcze no, włączenie w to sztucznej inteligencji, która jakby będzie umiała sama zarządzać tym procesem podróży tego statku, albo na przykład szybko podejmować decyzje, jeżeli zajdzie jakaś krytyczna sytuacja, no to jeszcze jest troszeczkę przed nami.
No to ja myślę, pojazdy autonomiczne, szybciej niż nam się wydaje.
Pojazdy autonomiczne to taka sprawa, która właściwie już nie mówimy o tym, czy, tylko kiedy, no ale jeszcze to zarządzanie tymi pojazdami przez sztuczną inteligencję, no to tu jeszcze chyba chwilę poczekam. Jeszcze na razie bez człowieka się nie obejdzie.
Tak, ale technologie już są, bo tu bardziej chodzi nie o sterowanie tymi jednostkami autonomicznymi,
tak,
a o nadzór
procesem
nad całym ruchu pojazdów, jednostek pływających i przewidywanie zdarzeń niebezpiecznych, tak, bo do tego jest ta sztuczna inteligencja potrzebna.
I do właśnie, reakcji. Żeby,
i do reakcji, tak? To jest tak samo, jak trwają prace nad rozwiązaniami predykcyjnymi awarii turbin wiatrowych morskich, no bo wiadomo, że one są oddalone o kilkadziesiąt mil od brzegu. Czas reakcji jest dość długi, jest to kosztowna reakcja, więc jeżeli uda się przewidzieć, że się coś tam zepsuje albo że coś trzeba będzie wyserwisować przed normalnym terminem serwisu, to można to wszystko dużo bardziej zoptymalizować i bardziej efektywnie zrobić. Do tego też potrzebne są rozwiązania sztucznej inteligencji. Także tej sztucznej inteligencji w tej gospodarce morskiej będzie coraz więcej, tak? Coraz więcej i coraz więcej.
No to są takie sprawy często, które generowały jakby dużo pracy, uwagi, kosztów. A dzięki temu, że te dane zebrane będzie analizował właśnie no, ten system, który no, czasem trochę szybciej sobie poradzi, tak, no ta oszczędność i to bezpieczeństwo, no czasem na przykład nie wiem, jak jest monitorowanie zanieczyszczeń, czy jakichś złogów plastiku na morzach. Już są systemy, które jakby są w stanie z tych zdjęć satelitarnych zesłanych odczytać, że to na przykład faktycznie jest jakiś plac z plastiku, a nie nagle wyspa, która się wyłoniła.
To ja powiem więcej. Mamy
tak,
już
oni docierają tam, gdzie człowiek nie dotrze.
Tak, w Gdańsku jest startup, który opracował takie pływające laboratorium, to jest taka boja zasilana energią słoneczną i ona ma w sobie laboratorium, które bada zanieczyszczenia wody. I ona można ją sobie ustawić w porcie albo w dowolnym akwenie. Można właśnie zamontować to laboratorium na jakimś takim dronie morskim i wtedy mamy bezpośrednią informację o pojawiającym się zagrożeniu zanieczyszczenia wody. I takie rozwiązania już są i to są tutaj trójmiejskie firmy, trójmiejskie startupy.
No, taki przykład, nie trójmiejski, ale też ciekawy. Ostatnio gdzieś czytałam właśnie, że istnieje taki system Smart Fish i to jest system w Wielkiej Brytanii funkcjonujący, gdzie na kutrach, na statkach rybackich zamontowano takie systemy, które monitorują na bieżąco kto co złowił, jak duże
no
to
i
były.
Czy zgodnie z prawem
i czy
złowił.
Zgodnie z prawem. I w tym momencie zamiast te wszystkie jednostki kontrolne wyrywkowo badać, jak wygląda ten przebieg,
już
wiedzą
mają
od razu, wpływają te dane są analizowane, co się łowi, co wpada do sieci. Od razu wiemy, jak te zasoby wyglądają, już nie trzeba tego osobno badać. No ma to spory potencjał. W różnych...
Ja może dwa słowa proszę krytyczne bardzo. Bym powiedział na temat tych jednostek autonomicznych. To znaczy, chodzi mi o jednostki autonomiczne na morzu. Nie to wszystko, o czym pani mówi, bo to jest oczywiste, że to będzie postępowało i to jest, ma perspektywy i jest korzystne. Natomiast o same jednostki autonomiczne na morzu. Z dwóch powodów. Raz, to jest wartość majątku, na przykład statek do przewozu LNG, jego koszt budowy, jego cena jest w granicach 200 milionów dolarów. To jest tego rzędu majątek. I teraz oddać go, że tak powiem, tylko takiej zdalnej kontroli, no to jest troszeczkę sprawa ryzykowna. I druga sprawa to jest, no, statek po morzu sobie płynie, okej, może płynąć samodzielnie. Natomiast przypływa do portu. No i co wtedy? Nie da rady zacumować statku tylko za pomocą zdalnego sterowania i elektroniki i cyfryzacji. Tam już jest potrzebna czynnik fizyczny, że tak powiem, czynnik ludzki, który musi tą cumę wziąć do rąk, założyć na poler i zacumować. Także tutaj myślę, że pewnie w jakiejś to formie dojdzie, ale nie będzie, to będzie coś takiego hybrydowego,
ale
a nie
pewno,
zupełnie autonomiczne jednostki.
Na pewno okroi załogi statków.
Ale to się też już dzieje, bo oczywiście akcja, reakcja. Mamy teraz tutaj te wszystkie chatboty, które coś tam za nas robią, ale już istnieje, już się zastanawiają programiści nad programami, które mają złośliwe oprogramowanie wyeliminować, tak? Bo jeżeli chatbot jest w stanie coś sam napisać, to też nie możemy wykluczyć, że ktoś coś złośliwie, więc jakby też trwają prace nad tym, tak? Jakby,
no i przechodzimy
nie wszystkiego
właśnie
oddać technologii.
Do drugiego
człowiek
aspektu
musi być.
Sprawy, czy my jesteśmy gotowi na odparcie zagrożeń, bo weźmy farmy morskie, wiatrowe i na przykład, jakie mogą być zagrożenia? Załóżmy, że będą płynęły jakieś jednostki autonomiczne, które hakerzy przejmą łączność i skierują na taką wieżę wiatrową na przykład. Nie, i jak teraz temu zapobiegać? Albo będą, potrzebujemy systemów antydronowych, bo jeśli będą jakieś wrogie drony operować nad naszymi ważnymi instalacjami, no to trzeba się tych systemów wrogich pozbyć w jakiś sposób.
No te algorytmy właśnie się tego uczą. Szacują te wszelkie zagrożenia. Pytanie, czy nauczą się reakcji na te zdarzenia. I to jest właśnie, co pan powiedział. To jest też, że automatyzacja żeglugi nie oznacza wejścia sztucznej inteligencji, zastąpienia człowieka, tak?
Algorytmy się uczą, ale nie nauczą się wszystkiego. Ja miałem taką zabawną sytuację, bo teraz już sztuczna inteligencja, powiem tak potocznie, wydzwania do ludzi po to, żeby ich tam nakłonić do czegoś. I tak mi się kiedyś zdarzyło, dzwoni telefon, odbieram gdzieś tam spoza Polski, odbieram ten telefon i sobie rozmawiamy. I nie, to było z Polski, przepraszam, to w języku polskim była ta rozmowa. I tak słucham, i co ta pani mówi, bardzo ładnie, elokwentnie. I w pewnym momencie zadałem pytanie. I ona tak jakoś dziwnie zareagowała. I potem już zacząłem nabierać podejrzeń, że to jest sztuczna inteligencja. I ją zapytałem wprost, czy pani jest sztuczną inteligencją? Pani się rozłączyła.
Czyli zawiesiła się.
Zawiesiła.
No właśnie. Przemysław Sztandera, czy my jesteśmy gotowi na odpieranie zagrożeń? Jak tam z naszymi służbami związanymi z cyberbezpieczeństwem?
To znaczy tak, pracujemy nad tym, to znaczy te zagrożenia są zidentyfikowane, jest ich bardzo dużo, bo tu nie chodzi tylko o chociażby zabezpieczenie kabla, który łączy stację transformatorową na morzu ze stacją na lądzie, bo to bardzo prosto można uszkodzić taki kabel. Ale również nad cyberbezpieczeństwem, dlatego że te farmy wiatrowe, one też będą sterowane cyfrowo i w momencie, kiedy hakerzy by się włamali do takiego systemu i wyłączyli taką elektrownię wiatrową, a mówimy o tym, że docelowo tam ma być ponad 20 gigawatów, taka w pierwszym etapie 6, potem 9, więc sobie proszę wyobrazić, gdzie bez uprzedzenia nagle 9 gigawatów jest odłączanych od sieci energetycznej. To jest dramat. To tego nie da się tak w 5 minut, bo nawet jeżeli chciałoby się zwiększyć moc elektrowni gazowych, no to potrzeba przynajmniej 15 minut, żeby ta turbina się włączyła w elektrowni gazowej, więc to będzie ogromne zagrożenie. No po to ma być też ta elektrownia jądrowa, żeby można było równoważyć, ale odcięcie jednocześnie tak dużej mocy zasilającej sieć energetyczną nie da się po prostu przywrócić tego w bardzo krótkim czasie. I tutaj właśnie kwestie bezpieczeństwa są bardzo, bardzo istotne i nad tymi rozwiązaniami się pracuje. Po to są te modele predykcyjne, po to są inne rozwiązania zabezpieczające, które mają przewidzieć te zagrożenia. No i oczywiście cyberbezpieczeństwo, to jest bardzo istotne.
I finał będzie taki, że jedna sztuczna inteligencja będzie walczyła z drugą sztuczną inteligencją wrogą, prawda, żeby nam wyłączyć bądź nie tej elektrowni, a potem przyjdzie człowiek i ostatecznie zdecyduje, miejmy nadzieję. I pewnie łatwiej będzie te zagrożenia płynące z natury przewidzieć niż z postępowania człowieka.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, a w studio goście Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu Trójmiasto.pl, kapitan Tadeusz Hatalski, prezes Polskiego Ratownictwa Okrętowego, Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmieniamy temat i wracamy do walki o polską banderę. Właściwie jej nie mamy, bo się armatorom nie opłaca. Powodem są choćby składki ZUS-owskie na marynarzy. Co trzeba zrobić, aby się opłacało? I tradycyjnie z tym pytaniem zwracam się do kapitana Tadeusza Hatalskiego. Jest to osoba, która od lat walczy o powrót polskiej bandery, stąd najbardziej zorientowana w sprawie.
No właśnie, co trzeba zrobić? Tu jest wiele, wiele spraw, które trzeba zmienić, które trzeba usprawnić, które trzeba znowelizować po to, żeby się opłacało uprawiać żeglugę pod polską banderą. I pani redaktor zaczęła od tych ubezpieczeń społecznych. Od ubezpieczeń społecznych trzeba zacząć. W całej kwestii związanej z polską banderą są trzy podmioty. Marynarz, armator i państwo. I teraz jaką mamy sytuację w tej chwili? Marynarz podlega pod system ubezpieczeń społecznych w Polsce, czyli jest to system bardzo drogi. I co się dzieje? Skutek jest taki, że polscy marynarze są wypychani z międzynarodowego żeglugowego rynku pracy. Natomiast jeżeli chodzi o armatorów, to armator poprzez te wysokie koszty, pozapłacowe koszty pracy, uprawianie żeglugi armatorom pod polską banderą przestaje się opłacać. Co armatorzy robią? Uciekają pod wygodne bandery, pod obce bandery. I trzeci element, trzeci podmiot tej całej układanki to jest państwo. Państwo na tym traci, ponieważ no, mało to jest wiadome w takim odbiorze społecznym, że z banderą uciekają pieniądze. Podatek tonażowy idzie do budżetu państwa, bandery. Podatki, opłaty rejestrowe idą do budżetu państwa, bandery. Opłaty inspekcyjne, opłaty formalno-prawne. Jeżeli polski armator eksploatuje statek pod obcymi banderami, to wszystkie te pieniądze idą tam, a nie do polskiego budżetu. No i myślę, że już najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić. I myślę, że sprawa jest na dobrej drodze.
No, zyskał pan sojusznika, jak czytałam, Jarosław Wałęsa też z interpelacją wystąpił, zdaje się, do premiera w sprawie walki o powrót polskiej bandery, o zmiany też, o których pan kapitan mówi. A tu z kolei teraz też pytanie do Wiolety Kakowskiej-Mering, bo ona też jest orędowniczką powrotu polskiej bandery i od wielu audycji również zwraca uwagę na to. Jednak jest jedna z firm, której, no tak, nie wiem, czy się opłaca, ale pływa pod polską banderą.
To są jakby, znaczy dla mnie w tej dyskusji o tej polskiej banderze jakby są takie dwie ścieżki tej dyskusji, bo jeżeli mówimy o tym wątku polskiej bandery w takim kontekście patriotycznym, że dobrze, gdybyśmy mieli swoją banderę i to jakby tutaj, szczerze mówiąc, dla mnie nie koszty są na nic bardziej istotne. Ja wiem, że mogę tak łatwo powiedzieć, bo nie jestem przedsiębiorcą, ale to są jakieś takie kwestie, które, no, proszę bardzo, no jest żegluga gdańska, ma nawet statki, nie wszystkie, ale też towarowe pod polską banderą, tak? Więc można. Ale inną kwestią jest z kolei bycie tą wygodną banderą dla innych. No to już jest taki wątek w tym momencie biznesowy właściwie, nad którym się warto zastanowić. Bo oczywiście teraz patrząc na naszą flotę, no to tej towarowej, to my tam mamy chyba, nie wiem, z 95 jednostek, z czego chyba tam 15 jest pod Polską, 80 pod tak zwaną obcą. No ale są i tutaj jakby zmiany te podatkowe i ZUS-owskie i tak dalej, i ten cały jakby system, który wpływa na ten koszt tej bandery, no to nie jest jakiś taki rynek, dla którego być może warto przestawiać i meblować te całe systemy. Ale jeżeli już na przykład się zastanowimy, że taka Norwegia to tam chyba, nie wiem, ma 2000 jednostek, Niemcy chyba 3, tak? No to już jest taki rynek, na którym warto by było się pochylić, bo być może, czemu nie, w Unii Europejskiej też mamy wygodne bandery, może my też byśmy mogli zostać taką wygodną banderą.
To ja do tego dodam, w Norwegii jest 1990 chyba statków pod norweską banderą w rejestrze pierwszym i drugim. W 2019 roku przychód z żeglugi, norweskiej żeglugi był rzędu 20 milionów euro. To są takie pieniądze. Przepraszam, nie milionów, miliardów euro. W Niemczech 3000 statków, wkład żeglugi do niemieckiego PKB 30 miliardów euro. U nas, to co pani powiedziała, u nas jest kilkadziesiąt tych statków, ale nie o to chodzi. Oczywiście to jest za mały rynek, ale chodzi właśnie o to, żeby wejść na tą ścieżkę, żeby uprawianie żeglugi pod polską banderą było ekonomicznie opłacalne, wtedy armatorzy zaczną tutaj ściągać, zaczną tutaj rejestrować statki, no i korzyści będą dla wszystkich.
A ja mam bardzo
chciał
proszę.
Zwrócić jednak uwagę na jedną kwestię. Tak jak państwo mówili, jak pani redaktor mówiła, głównym czynnikiem są kwestie ekonomiczne, które opierają się na ubezpieczeniu marynarzy. I moim zdaniem to jest trochę nieetyczne, że na rynku międzynarodowym konkuruje się kosztem tak naprawdę marynarzy, ich bezpieczeństwa. Ja w rodzinie miałem taki przypadek. Mój teść pływał jako kapitan trawlera przetwórni i niestety w którymś momencie doznał wylewu krwi do mózgu i nie mógł kontynuować pracy. A struktura wynagrodzenia była taka, że była minimalna płaca w złotówkach, a reszta to były dodatki dewizowe. Więc proszę sobie wyobrazić, jaką rentę otrzymał po tym wypadku. I moim zdaniem to jest daleko nieuczciwe, żeby właśnie konkurować, przyciągać armatorów do bandery kosztem marynarzy, kosztem ich ubezpieczenia. Należałoby znaleźć jakieś rozwiązanie inne, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa marynarzy, jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne i jednocześnie przyciągnąć obcych armatorów. No i żeby na tym budżet państwa nie ucierpiał. Tutaj przywołana Norwegia czy Niemcy, oni mają bardzo rozbudowany system socjalny, więc nawet jeżeli tego ubezpieczenia społecznego tam jest niewiele, to i tak państwo jest na tyle zamożne, że funduje jak gdyby ten pakiet opieki w razie nieszczęścia.
Ja tutaj zaprotestuję. Tu wcale nie chodzi o to, żeby przyciągać tutaj kogoś do rejestrowania statków pod polskiem bandery czyimś kosztem. Broń Boże, nie o to chodzi. Na statkach pod wygodnymi banderami, tak w takich państwach jak Panama, Liberia, Bahamy, tam w ogóle nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych. I tam można zatrudnić marynarza, armator może zatrudnić marynarza bez jakiegokolwiek ubezpieczenia. To też przyciąganie pod polską banderę to nie będzie żadnym kosztem. To będzie właśnie z korzyścią, dlatego że w tym projekcie, nad którym my pracujemy, przewidujemy zapewnienie ubezpieczeń społecznych, ale na poziomie minimalnym. Na poziomie minimalnym. Wynagrodzenia marynarzy są wysokie i według tego systemu, który u nas jest w Polsce, gdzie się liczy składkę od wynagrodzenia brutto, no to te składki też są ogromne. I to właśnie zabija sens ekonomiczny uprawiania żeglugi pod polską banderą. Jeżeli przyjmiemy do wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenie minimalne, to wtedy to się robi opłacalne. I tak to jest robione. Państwa, których floty są ogromne.
Ale niestety, to co pan powiedział, się z tym zgadzam. Dlatego szanuję takich armatorów, jak choćby Żegluga Gdańska, która od początku jakby postanowiła, że będzie miała właściwie głównie polską banderę i to realizuje. Tylko właśnie problem polega na tym niestety, że taki jest system, że jakby koszty pracy decydują. No to jest to, co teraz jakby widzimy. Ja, przepraszam, zejdę z morza na ląd. W ostatnim czasie pojawiło się sporo sygnałów o takich już dużych wyjściach zakładów produkcyjnych z Polski. Tak? Lewi-Strauss, teraz Scania, tutaj Michelin chyba też ogłosiło kilka dni temu, że część produkcji przenosi chyba tam, nie wiem, do Rumunii. No to są właśnie te koszty pracy, to jakby coś za coś. I jakby kolejny temat, o którym też mamy tutaj zamiar chyba porozmawiać, to są te uzusowienie umów.
Zleceń.
Zleceń. Znam sporo ludzi, którzy już się martwią z tego powodu, bo nie myślą o tym, co będzie za lat 30 czy 40, tylko myślą doraźnie swoim, tym, co mają w portfelu tu i teraz, tak? Znam też sporo osób udających się na kontrakty w ramach gospodarki morskiej. To są najczęściej działalności gospodarcze, tak? Z których te składki w przyszłości też są niewielkie. I te emerytury też będą niewielkie, tak?
No niestety tu jest taka sytuacja dość skomplikowana, dlatego że ja pozwolę się jednak z panem kapitanem nie zgodzić, bo ZUS od płacy minimalnej nie zapewni godnego życia na emeryturze, tak. Bo ta emerytura wtedy też będzie minimalna.
No tak jak od działalności gospodarczej.
Więc tak naprawdę mówimy trochę tak jak obywatelom Stanów Zjednoczonych mówili rząd, musisz odłożyć na swoją emeryturę, tak?
Tak.
I to moim zdaniem nie jest do końca uczciwe, bo oczywiście nas to już nie dotknie, tak? Ale kolejne pokolenia młodsze od nas to już dotknie, bo państwo być może nie będzie w stanie sobie poradzić z utrzymaniem tego pokolenia starszego, które będzie w wieku emerytalnym. Mi się wydaje, że tu jest potrzeba szukania kompromisu, to znaczy koszty pracy będą rosły i od tego nie uciekniemy. W związku z tym trzeba zwiększać efektywność. I tutaj jest potrzebne wsparcie państwa. Wsparcie, jeżeli chodzi o zwiększanie efektywności w zakładach pracy, czyli automatyzacja, robotyzacja i szukanie oszczędności chociażby w kosztach energii czy w innych kosztach, a niekoniecznie w kosztach osobowych. Czyli jeżeli zwiększymy efektywność, to powinno zbilansować te zwiększone koszty pracy. Znaczy, i mi się wydaje, że na tym trzeba się skupić.
Problemy emerytalne właściwie za chwilę nas dotkną, bo pokolenie lat 90., które ruszyło na rynek pracy, pracowało na śmieciówkach i pracowało, albo na przykład przez wiele lat pracuje na umowach, znaczy na firmie, tak? No to nie będą wysokie emerytury.
I płacąc najniższe składki.
Płacąc najniższe składki. Ten cały tłum ludzi lada moment ruszy na emerytury. To jest kwestia, tam podejrzewam pewnie, nie wiem, najbliższych 8-10 lat. I zaczną się kłopoty.
Jeżeli problem, tak jak pan powiedział, zaczniemy rozważać w kategoriach moralnych, to musimy się zastanowić nad tym, co jest ważniejsze. Czy ważniejsza jest emerytura, czy ważniejsza jest praca, to znaczy ważniejsza jest możliwość wykonywania pracy, czy otrzymania pracy. Te wysokie koszty ubezpieczeń społecznych skutkują tym, że polscy marynarze są wypychani z międzynarodowego żeglugowego rynku pracy. To się dzieje od roku 2019, kiedy Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, który mówi o tym, że marynarz zatrudniony przez armatora unijnego na statku bandery obcej, czyli wygodnej, podlega pod system ubezpieczeń społecznych w miejscu zamieszkania. Czyli jeżeli mówimy o polskim marynarzu zatrudnionym przez armatora niemieckiego na statku bandery panamskiej, to on podlega pod system ubezpieczeń społecznych w Polsce. I teraz, jeżeli niemiecki armator ma do zapłacenia 40% od wynagrodzenia kapitana, które jest rzędu 10 tysięcy euro, no to on, że tak powiem, mówi dziękuję. Ja sobie znajdę innego kapitana z Ukrainy, z Filipin, czy z innego państwa, za którego nie musi płacić, ponieważ ci marynarze nie są obywatelami Unii Europejskiej, czy państw należących do Unii Europejskiej i ich armatorów ten obowiązek nie dotyczy. Natomiast, i to jest problem, który w tej chwili już istnieje i zapotrzebowanie armatorów, przede wszystkim unijnych, na polskich marynarzy gwałtownie
i tego
spada.
Problemu my dzisiaj nie rozwiążemy, jak słyszą nasi słuchacze. No, nie jest to prosty problem do rozwiązania, wyzwań jest dużo. Potrzeba szeroko zakrojonej dyskusji. Ja mam nadzieję, że te dyskusje w tej chwili rozkręcamy i miejmy nadzieję, że uda się opracować takie rozwiązanie, które pozwoli zadowolić wszystkich, a ja tylko dodam, że zainteresowani, także marynarze, 24 kwietnia będzie konferencja poświęcona polskiej banderze na Uniwersytecie Morskim w Gdyni po godzinie 9.
9.30 w auli Wydziału Nawigacyjnego na skwerze Kościuszki. Serdecznie wszystkich zapraszam.
To już wszystko państwo wiedzą. Zmieniamy temat, trochę wywołany przez panią redaktor Kakowską. 1 stycznia ma wejść w życie ozusowanie każdej umowy zlecenia. Nie będzie ucieczki od tego, bo ozusowanie umów zleceń jest kamieniem milowym Krajowego Planu Odbudowy i od wejścia w życie przepisów uzależnione są też dalsze wypłaty KPO. Czyli efekt będzie taki, że Kowalski dostanie mniej na rękę, ale będzie miał większą emeryturę, no ale zwiększą się koszty też przedsiębiorców. Jakie będą skutki? No chciałam pytać najpierw za i przeciw, ale tutaj nie mamy nic do powiedzenia, bo po prostu kamień milowy to kamień milowy. On wejdzie w życie. Ekonomiści tylko apelują, żeby może wszedł w życie o rok później, co też chyba raczej nie będzie miało miejsca. Więc o skutki zapytam państwa możliwe.
No i tutaj chyba jest ten sam dylemat, o którym żeśmy rozmawiali wcześniej. Tu z kolei państwo idzie, czy Unia Europejska idzie w drugą stronę, tak? Czyli nie jak w przypadku marynarzy, żeby liczyć od minimalnej, tylko żeby jednak
od każdej umowy,
czyli żeby jakaś ta emerytura w przyszłości była, nawet jeżeli ona będzie minimalna, no bo wydaje mi się, że no trudno od tego odejść, bo na tych umowach zlecenia, czy umowach o dzieło, czy na samozatrudnieniu są osoby, które nie zarabiają dużych pieniędzy i ich nie stać na to, żeby sobie odkładać na tą emeryturę i tutaj państwo będzie musiało się o nich zatroszczyć, a z kolei no, skądś te pieniądze państwo będzie musiało na to wziąć. I znowu mamy taki dylemat, tak? Koszty pracy versus zapewnienie tym ludziom godnego życia na emeryturze. I nie jest to problem łatwy do rozwiązania.
Znaczy, znam sporo osób, zwłaszcza młodych, bo to jest taka pewnie domena wieku młodego, bo ci ludzie raczej w takim momencie życia, kiedy myślą, że są niezniszczalni, które świadomie zarabiają całkiem dobre pieniądze, opłaca najniższy. Więc jakby, i tu się obawiam, że też będzie taki płacz tych, którzy nagle zobaczą doraźnie mniej w portfelu, bo ludzie rzadko kiedy myślą o przyszłości, tak? Mamy przecież cały system prywatnych różnych opcji, tam ubezpieczeń. Ja oczywiście pomijam, bo to kolejna dyskusja co do jakości tychże systemów, bo to zwykle tak działa, że trzeba cały czas płacić więcej za obietnicę, że tam dla nas coś zarobią, tak? Ale
Za zarządzanie biorą.
Więc te produkty jakby no też należy temu przyjrzeć i zrobić tego reformę, żeby faktycznie ludzi zachęcić do tego odkładania. Ale tu i teraz sporo ludzi woli mieć te pieniądze, nie wiem, na przykład marząc o tym, że sobie uskładają na jakąś nieruchomość, prawda, która będzie tam ich zabezpieczeniem. To wcale, znaczy, nie jest to prosty temat, tak? Bo niektórym po prostu no, nie można na siłę kazać oszczędzać na tą swoją przyszłość i emeryturę. A z drugiej strony tak, reszta społeczeństwa, ci, co od tych etatów nie mają ucieczki i miesiąc w miesiąc odkładają ciężkie pieniądze, to oni poniosą w jakiś tam sposób i ten system, które oni finansują, ponoszą odpowiedzialność za tych, którzy, no, przepraszam, trochę beztrosko podchodzą do tej przyszłości na emeryturze.
Tak, my tu mówiliśmy o emeryturze, ale pamiętajmy, że jeszcze, jeżeli chodzi o składki, to są składki zdrowie. Tak. No i teraz jest też dylemat, no bo ci, którzy te składki płacą, tak naprawdę finansują opiekę zdrowotną dla tych, co tych składek nie płacą. Już nie chcę mówić o takiej wyjątkowej grupie społecznej, bardzo dużej, która lubi protestować, tak, a korzysta z tego, co oskładkowuje pozostała część społeczeństwa. Ale właśnie to też jest taki dylemat. No dlaczego jedni mają płacić wysokie składki? No oczywiście korzystają z tego, ale korzystają też z tego osoby, które tych składek w ogóle nie płacą, albo płacą minimalne. No to nie jest to proste.
Ja bym tego nie rozważał w tych kategoriach, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe obowiązek państwa. Jeżeli mówimy o obowiązku państwa, to jest moje zdanie, moja opinia, moje przekonanie. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie ubezpieczeń społecznych na minimalnym poziomie. I tyle. Jeżeli ktoś chce mieć emeryturę w większym wymiarze, to proszę bardzo, może się doubezpieczyć, może sobie odkładać pieniądze i tyle. Są ludzie zapobiegliwi, którzy sobie odkładają pieniądze i są ludzie, którzy no, nie patrzą do przodu. I właśnie, żeby to pogodzić, to trzeba na tym poziomie minimalnym zapewnić, żeby człowiek, kiedy już utraci zdolność do wykonywania pracy, miał jednak tą zapewnione te podstawowe środki do życia, co na poziomie minimalnym mu wystarczy. Także tutaj ja się dziwię na przykład, że tak jak pani redaktor powiedziała, że to są kamień milowy Unii Europejskiej. No przecież w ten sposób Unia Europejska winduje u nas w Europie koszty i z kolei ściąga w dół konkurencyjność w ogóle działalności gospodarczej w Unii. No i mamy to, co mamy, że Chiny tutaj konkurują, nas wyprzedzają, że Indie, Brazylia i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli my dalej będziemy szli w tym kierunku takiego, że państwo musi zapewnić, państwo musi zabezpieczyć, no to
doprowadzimy... W Chinach państwo dotuje przemysł, to też na innej zasadzie,
no właśnie,
w Unii Europejskiej dbamy o to, żeby ludzie mogli się spokojnie zestarzeć i korzystać ze służby zdrowia, a Chińczycy z kolei ładują ciężkie pieniądze w przemysł, ale to też się pewnie skończy niedługo.
No, i to jest właśnie paradoks. Chiny dotują przemysł, żeby produkcja była tańsza, a u nas w Europie odwrotnie. Robimy wszystko, żeby produkcja była droższa.
No, ale to jest droga do nikąd. Państwo też mieli rację i nie można nie zwracać uwagi na problem, że osoby, które nie będą chciały się doubezpieczyć, bo będą takie osoby i koniec, to i tak wylądują potem na naszym utrzymaniu.
Tak.
I to jest ważne. Także też musimy brać to pod uwagę. Chciałam jeszcze podpytać o jedną rzecz. Niestety czas nam się skończył. Znaczy inaczej, mam nadzieję, że te umowy zlecenia, które często były stosowane ze względu na budowanie przewagi konkurencyjnej, no po prostu doprowadzą teraz do przejrzystości systemu, że nie będzie takich przewag ze względu na to, że ktoś pod stołem komuś płacił, a teraz wszyscy będą musieli tak samo. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu Trójmiasto.pl, kapitan Tadeusz Katalski, prezes Polskiego Ratownictwa Okrętowego, Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Gorąco dziś było. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Dziękuję.